Dzień dobry Państwu, kłania się nisko Piotr Dmitrowicz, to jest wideoczat z historią, witam Państwa serdecznie. Przypominam, że mogą Państwo nas oglądać na kanale YouTube IPN-u, czyli Instytutu Pamięci Narodowej oraz na Facebooku. Przypominam też o formule naszego programu. W pierwszej części rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, w drugiej nasi specjaliści odpowiadają na pytania, które mogą Państwo zadawać już teraz. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pan profesor Grzegorz Nowik, Zakład Analiz Problemów Wschodnich i Polskiej Akademii Nauk. Kłaniam się, witam serdecznie panie profesorze. Halo, słyszymy się? Pan profesor nas nie słyszy i pan doktor Jacek Bartosiak. Czy słyszymy się panie doktorze? Witam serdecznie, kłaniam się.
Witam, ja słyszę pana bardzo dobrze. Czy pan mnie słyszy?
Ja również słyszę pana doktora, jeszcze raz witam serdecznie. Mam nadzieję, że za chwilę dołączy do nas pan profesor Grzegorz Nowik, a będziemy dzisiaj rozmawiali, czy chcemy porozmawiać o wojnie 1920 roku w takim też szerszym kontekście. I pierwsze moje pytanie w takim razie do pana doktora. Panie doktorze, tak trochę banalnie, czy do tej wojny musiało dojść?
Musiało dojść, uważam. Wydaje mi się, że historia frontu zachodniego, pierwsza wojna światowa została definitywnie rozstrzygnięta na zachodzie i tam zwycięskie mocarstwa zachodnie dyktowały warunki, kto jak, jakie zasady funkcjonowania świata powojennego. Zresztą doskonale rozumiał to Piłsudski, tam sprawy decydował się w Wersalu, a wcześniej po prostu na froncie się rozstrzygnęły. Natomiast na wschodzie, w wielkich przestrzeniach wachlarzowo rozchodzących się od centrum państwa polskiego nad Wisłą i Wartą na wschód, w kierunku na Moskwę, na Kijowszczyznę, na Petersburg, powstała próżnia bezpieczeństwa, zwana pułapką Kindle-Bergera, gdzie no, nie dyskusje dżentelmenów przy stole, tylko zasadniczo siła decydowała o tym, gdzie będzie no, rozgraniczenie, kto będzie ustanawiał normy, czy będziemy mieli do czynienia z odrodzonym Imperium Rosyjskim, czy z Czerwonym Imperium, czy z jakąś próbą rekonstrukcji dawnej Rzeczpospolitej, czy z kolei z państwami narodowymi. I to wszystko w tym kotle wydarzeń lat 1918-21 musiało, te wszystkie sprzeczności musiały po prostu, historia świata dowodzi, że to się tylko tak rozstrzyga, znalazły swój wymiar po prostu w tej wojnie, która miała bardzo wiele faz, bardzo wiele złożoności, często w różnych ujęciach, jedni przeciwko drugim, dużo było bardzo niejasności politycznych przecież, to nie była taka jasna historia. No i rozstrzygnięto ostatecznie to w Bitwie Warszawskiej, później w Bitwie Niemeńskiej, na tym wielkim suwaku, wielkiej przestrzeni od Bramy Smoleńskiej do Bramy Warszawy, która jest tradycyjnie, to przestrzeń jest tradycyjnie miejscem rozstrzygnięć wojskowych o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej.
Panie doktorze, czyli jednym słowem to, co mówił Piłsudski jeszcze w roku 1918, że nieważne jaka będzie Rosja, biała czy czerwona, to ona zawsze będzie zagrożeniem dla Polski. Czy to była słuszna, tak, słuszna analiza w tym czasie?
Tak, uważam, że Piłsudski miał bardzo trzeźwe spojrzenie na temat konstruktu imperialnego Imperium Rosyjskiego w różnych jego etapach. I tak jest, nawet gdyby chyba była demokratyczna Rosja, a dalej miałaby tę wielką przestrzeń, to pewien sposób konieczności funkcjonowania geopolitycznego w północnej Eurazji tak czyniłby ją potencjalnym przeciwnikiem państwa polskiego, jego niepodległości, niezależności. No i to jest uwarunkowanie, z którym do dnia dzisiejszego musimy żyć i funkcjonować, tak? Które dało wyraźnie odczuć w 1939, 1941, później 1945, później po 1945 roku odcisnęło się na życiach nas tu wszystkich obecnych i również większości słuchaczy. od tego nie ma ucieczki. Józef Piłsudski miał rację, że w Wersalu będzie decydowana nam zachodnia kwestia, ale na wschodzie to żołnierz polski, jego organizacja, organizacja siły zbrojne i wielkie przestrzenie, bufor, nasz bufor na wschodzie, dawne Kresy Rzeczypospolitej, obszar za Twierdzą Brzeską, na wschód aż do Dniepru, aż do Dźwiny. Tutaj po prostu no, pewnie będzie pewna kontynuacja myśli strategicznej, bo po prostu geografia zmuszała nas już od listopada 18 roku do tego, żeby ten żołnierz polski poszerzał strefę buforową ochronną dla konsolidacji tutaj nad Wisłą i Wartą państwa polskiego.
Czy mamy połączenie już z panem profesorem Nowikiem? Spróbujemy się połączyć. Halo, panie profesorze, czy pan nas słyszy?
Tak, słyszę. Dzień dobry.
Dzień dobry raz jeszcze w takim razie. Kłaniam się nisko. Z panem doktorem Bartosiakiem rozpoczęliśmy już tutaj rozmowę. Ja zadałem na początku trochę pewnie banalne pytanie, ale takie naiwne. I zadam je teraz panu profesorowi. Czy musiało dojść do wojny z bolszewikami w roku 18 czy 20? No bo to jest pytanie, kiedy ta wojna tak naprawdę się zaczęła.
Proszę Państwa, stało się tak, że dzień, który 11 listopada stał się dniem, pierwszym dniem pokoju dla Europy Zachodniej, na wschodzie, od koła podbiegunowego aż po Morze Egejskie i Kaukaz, rozpoczęły się wojny na gruzach czterech imperiów, które się rozpadły. No stosunkowo najmniejsze straty poniosło imperium niemieckie, cesarstwo niemieckie, w zasadzie tylko część Prus odpadła, wschodnich i zachodnich do Polski, ale tam też istniały rozmaite koncepcje, nie wiadomo było, czy te cesarstwo niedawno zjednoczone z powrotem nie będzie chciało się podzielić, istniała przecież koncepcja zbudowania Oststaatu, czyli niemieckiego państwa na wschodzie, które obejmowałoby dawne Prusy aż po państwa nadbałtyckie, gdzie odsetek Niemców no, dominował w sferach gospodarczych i wykształconych, tak zwanych Baltendeutsch. A więc była taka koncepcja. Rozpadło się również Cesarstwo Rosyjskie, na jego tak zwanych Ukrainach powstawały niepodległe państwa, deklaracji tych niepodległości było kilkadziesiąt, rozmaitych, prawda, od Finlandii, aż po Środkowy Wschód. Powstawały nawet takie państwa jak państwo Tatarów, na Krymie powstawały republiki kozaków dońskich i kubańskich, nie mówiąc o Białorusi, Ukrainie, państwach nadbałtyckich, kaukaskich i tak dalej. Rozpadło się cesarstwo austro-węgierskie, Węgry proklamowały republikę i od tego cesarstwa oddzielały się rozmaite jego części, które bądź proklamowały istnienie nowych państw jak Czechosłowacja, zupełnie nowy twór, nigdy wcześniej nie istniał, dzisiaj też zresztą nie istnieje. To zresztą jest chichot historii, że to państwo w opinii państwa Antanty miało być takim wzorcowym modelem demokracji i federacji w środkowej Europie. Tu klasycznym przykładem tego rozpadu są Węgry, dawna korona Królestwa Węgierskiego na przełomie XVIII, korona świętego Stefana na przełomie XVIII i XIX roku w zasadzie przestała istnieć, bo Słowacja była systematycznie zajmowana przez wojska czeskie. To samo czekało województwa tak zwane Rusi przedkarpackim, ją nazywamy zakarpacką, zależy z której strony się na to patrzy, no, która od wielu lat wchodziła, setek lat w skład Królestwa Węgierskiego. Odpadał Siedmiogród, odpadał Banat, Baczka, nawet Burgenland do Austrii odpadał węgierski. Węgry traciły mniej więcej 2/3 swojego terytorium i tam każdy niemal walczył z każdym. Rozpadło się również państwo imperium tureckie i na jego terenach, bądź to w Palestynie, bądź na terenach pogranicznych, kaukaskich, powstawały nowe państwa, kreślone były zupełnie nowe granice, nagle okazało się, że istnieje naród ormiański, Azerowie upomnieli się o własne państwo, to samo Gruzini. Grecy walczyli z Turkami, Chorwaci walczyli z Węgrami i na dobrą sprawę, jakby tak liczyć od Petsamo, prawda, aż po Morze Egejskie, to tych wojen możemy wyliczyć kilkanaście konfliktów zbrojnych lokalnych na tym terenie i możemy powiedzieć, że każdy walczył z każdym i te wojny trwały jeszcze do 22, do 23 roku. I wśród tych wojen i konfliktów, o których mówi się, że to po Wielkiej Wojnie Gigantów zaczęły się w Europie Środkowo-Wschodniej wojny pigmejów, ten konflikt bolszewickiej Rosji i Polski był największym konfliktem i konfliktem absolutnie nieuchronnym. Nie można go było wyeliminować z podstawowych dwóch założeń, to znaczy były absolutnie sprzeczne cele i Polski, i bolszewickiej Rosji. Bolszewicka Rosja, jeżeli jej rewolucja i to, co się tam dokonywało, miała być zgodna z dogmatem Marksa, to musiała wybuchnąć nie w kraju na poły feudalnym i najbardziej zacofanym w Europie, z najmniejszą liczbą klasy robotniczej, tylko powinna zgodnie z dogmatem Marksa wybuchnąć w Niemczech. Więc Rosja za wszelką cenę dążyła do połączenia się z największym skupiskiem klasy robotniczej w Europie, czyli z Niemcami, i przekształcenia tego przewrotu bolszewickiego, który się dokonał w październiku 1917 roku w Rosji, przekształcenia go w światową rewolucję proletariacką, prawda? Oni chcieli mieć, że tak powiem, zgodną praktykę z założoną wcześniej teorią. No i tutaj na drodze znowu pewien chichot historii, pojawiła się koncepcja Józefa Piłsudskiego odbudowy dawnej Rzeczypospolitej, która przecież nie była Rzeczpospolitą Polską, tylko była Rzeczpospolitą obojga, w zasadzie wielu narodów, odbudowy tej dawnej Rzeczypospolitej w nowym kształcie, jako państwa. Proszę Państwa, Józef Piłsudski nie był teoretykiem jak Roman Dmowski, nie napisał najpierw dogmatycznej książki, a potem starał się ten dogmat wcielać w życie, tylko po prostu próbował realizować praktycznie w różnych warunkach i w czasie, i w przestrzeni tę koncepcję. Z jednej strony miała być to federacja z Litwą i Białorusią, ale również konfederacja, czyli sojusz z Ukrainą, sojusz z państwami bałtyckimi, sojusz już w innym nieco charakterze z Rumunią i państwami kaukaskimi, można powiedzieć na dwóch skrzydłach tego konceptu bloku państw i narodów. No i miała to być taka Rzeczpospolita, jak powiedziałem, w nowym kształcie, dawna odrodzona Rzeczpospolita. Uważał, to już ostatnie zdanie, żeby nie za długo to było, uważał, że rozsunięcie Niemiec i Rosji na przestrzeni 1000 kilometrów, a nie 400, 300 czy tam 500, ale 1000 kilometrów i stworzenie potencjału, który będzie liczył około 100 milionów mieszkańców, da dopiero szansę na przetrwanie takiego państwa, które nie będzie potrzebowało protekcji możnych ówczesnego świata. I to było założenie tej koncepcji, założenie, które w praktyce sprowadzało się do budowania sojuszy z tymi państwami i narodami, po to również, żeby, tak jak traktat wersalski regulował stosunek mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych do państw centralnych, pokonanych w tej wojnie, to tak, żeby te połączone narody i państwa mogły uregulować swój stosunek do upadłej Rosji, którą zawsze uważał za wściekle imperialistyczną, niezależnie od barwy, koloru i jej rządu wewnętrznego, a mówienie o demokratycznej Rosji, no jak dotąd nikomu się jeszcze, że tak powiem, nie sprawdziło i nie udało, ponieważ demokracja jest rzeczą bardzo trudną, jak do tej pory nieosiągalną w Rosji. Można mieć fasadę, można mieć, powiedzmy, pewne instrumenty, ale to nie będzie nigdy, jak do tej pory, demokratyczny kraj. I dlatego ten konflikt, zgadzam się z panem doktorem, był absolutnie nieunikniony, nie było możliwości jego uniknięcia, nie było możliwości innego rozwiązania spraw. Bolszewicy za wszelką cenę dążyli do swoich celów, a Józef Piłsudski też uważał, że jeżeli Rosja jest w okresie smuty, czyli tej wielkiej, prawda, no, wojny domowej, no to należy wykorzystać te 5 minut w historii na to, żeby stworzyć no taką właśnie konstelację, która pozwoli nam przetrwać w tym miejscu na innych zasadach, niż to się rzeczywiście mu udało. No i to jest geneza tejże wojny.
No tutaj chyba doszli panowie do konsensusu, czyli wojna nieunikniona. Bolszewicy, jak pan profesor powiedział, mają swoją koncepcję, to są Niemcy i dalej Europa, no ale gdzie my mamy iść? Ta tytułowa Berezyna w naszej dyskusji trochę taki pretekst. Ja sobie zerknąłem w Google i tak, 636 kilometrów jest do Berezyny z Warszawy. Dzisiaj się wyjechało 7 godzin 28 minut. To daleko, nie za daleko, a może bardzo blisko, może trzeba było jeszcze dalej, panie doktorze.
No niestety jest to bardzo blisko z punktu widzenia dyslokacji wojskowych na białoruskim kierunku operacyjnym, czy jak mówili nasi przedwojenni II Rzeczpospolitej Wojskowej i dawni wojskowi dawnej Rzeczpospolitej na północnym teatrze działań wojennych w Polskim Teatrze Wojny. Północny, czyli na północ od Prypeci i Polesia, południowy ukraiński na południe, taki był podział hetmaństwa zresztą kiedyś, dawniej Rzeczpospolitej, i generalnie polska myśl geostrategiczna i wojskowa jest zgodna, że północny kierunek jest bardziej niebezpieczny dla serca państwa polskiego nad Wisłą w Warszawie, bo zmierza wprost do Warszawy, nie ma istotnych przeszkód terenowych po przejściu Niemna, później z Berezyna, Jeziora Lepelskie i dopiero Brama Smoleńska. W związku z tym, co widać zresztą po obu ofensywach Tuchaczewskiego, a później po naszej Bitwie Warszawskiej, Bitwie Niemeńskiej i zresztą również po roku 19, tak, po działaniach wojska naszego. Manewr, szybkie przemieszczenia, brak możliwości zbudowania solidnej obrony, wielkie przestrzenie, flankowanie, a zatem jak na wielkim suwaku. Zatem Berezyna nie jest daleko. Nie była daleko teraz, przepraszam, nie była daleko wtedy i nie jest daleko teraz. Ten sam problem występuje w zakresie bezpieczeństwa państwa polskiego obecnie. Stąd Białoruś jest kluczem, pivotem, sworzniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego. A zatem było to nieuniknione, że nad Berezyną będą okopy Wojska Polskiego. Problem polega na tym, jak rozumiem pytanie, czy ta Berezyna wystarczyła, czy może trzeba było jednak próbować utrzymać w swoich rękach zawiasy Bramy Smoleńskiej, co zarzucano Piłsudskiemu w trakcie negocjacji traktatu ryskiego i w ogóle tych negocjacji rozejmowych, że to jest za mało, tak? Znaczy zwolennicy państwa bardziej jednolitego uważali, że to ogólnie jest za dużo i powinniśmy jeszcze bardziej skoncentrować się tylko na tej podstawie etnicznej, a z kolei zwolennicy dawnej Rzeczpospolitej uważali, że niestety na kierunku białoruskim linia rozejmowo-pokojowa określona traktatem ryskim nie zabezpieczała Rzeczpospolitej w stopniu wystarczającym, nie była oparta o strategiczne granice Dniepru i Dźwiny w Bramie Smoleńskiej i coś w tym jest, muszę powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że Piłsudski widział zmęczenie wojną żołnierza polskiego, widział zmęczenie wojną społeczeństwa, chciał szybko skonsolidować dwa wielkie zwycięstwa nad, w ofensywie z Nadwieprza, tak, czyli Bitwa Warszawska i Bitwa Niemeńska. Wyczuwam to, jak czytam rozkazy Piłsudskiego do żołnierzy, wyczuwam to trudno oczywiście, bo nie żyłem w tamtych czasach, to jest łatwo oceniać ex post, co innego jest, jak się podejmuje decyzję o pewnej równowadze sił, środków, energii w czasie rzeczywistym. To jest po prostu bardzo trudne oceniać ex post, ale wydaje mi się, że Piłsudski czuł, że Rzeczpospolita nie pociągnie więcej i oczywiście również niepowodzenie ofensywy kijowskiej, niepowodzenie próby budowy państwa ukraińskiego, które byłoby w jakimś sojuszu, federacji, konfederacji, jakkolwiek to nazwiemy, bo dyskusje trwają, czy to byłoby państwo podporządkowane Polsce, czy nie. Piłsudski po prostu był zmęczony, uważał, że państwo jest już zmęczone. Ale rzeczywiście, z punktu widzenia wojskowego chyba trzeba byłoby te granice przesunąć dalej na wschód. Byłoby łatwiej potem planować wojnę na wschodzie w latach 20., 30. Wydaje mi się, że mielibyśmy większy bufor bezpieczeństwa, chociaż 39 rok i tak pokazał, że sytuacja geopolityczna państwa polskiego była bardzo trudna, jeśli nie beznadziejna w przypadku sojuszu kontynentalnego. Natomiast ta oczywiście Berezyna jest pewnym symbolem. Berezyna jest pewnym symbolem. Mamy kwestię oczywiście Napoleona, powrotu Napoleona, czy cofania się Napoleona, przejście Berezyny, symboliczna jakaś granica tej przestrzeni Rosji. Ale tak jak powiedziałem, z perspektywy właściwego ułożenia granic strategicznych państwa, dawnego państwa, to Dniepr i Dźwina były kluczem do budowy jakiejś tam przewidywalnej i możliwej do obrony granicy. Stąd jest ten paradoks, że geografia Europy Środkowo-Wschodniej zmusza państwo polskie, pomimo wątłej podstawy etnicznej i gospodarczej, do myślenia wielkimi przestrzeniami. Po prostu geografia jest większa niż tradycyjne możliwości państwa polskiego, gospodarcze i etniczne. I to jest dylemat, którym Piłsudski chciał wyrównać federacją, pomysłem federacyjnym, stworzyć i wypełnić treścią ten konstrukt. I tyle.
Nie udało się. Pan profesor Grzegorz Nowik, ta Berezyna, daleko, blisko, jak to w pana perspektywie wygląda?
Więc ja się także zgadzam, że nie Berezyna jest tą granicą aspiracji politycznych Józefa Piłsudskiego, ale Dniepr. No mamy na to bardzo wiele wskazówek. Ta przede wszystkim wskazówka natury strategicznej czy operacyjnej to jest przygotowywana na 17 maja 1920 roku operacja, która miała doprowadzić do opanowania Mochylewa, aż po mniej więcej prawie linię Orszy, a więc można powiedzieć, byłoby to klasyczne wejście już do Bramy Smoleńskiej, tam gdzie Dniepr z kierunku południkowego przybiera charakter równoleżnikowy i ta Brama Smoleńska to jest właśnie to miejsce, w którym jest wolna przestrzeń między Dnieprem a Dźwiną. I to jest ta przestrzeń, która miała podstawy operacyjne, strategiczne. Zachowane są te dokumenty tej nierozpoczętej, bo nie udało się jej rozpocząć, ponieważ Tuchaczewski 14 maja zaczął swoją pierwszą ofensywę. Można powiedzieć, że wyprzedził nas, wygrał tutaj ten wyścig z czasem w maju. 3 dni tylko brakowało do rozpoczęcia tej ofensywy. Ja ciekaw jestem, jakby to rzeczywiście się historia potoczyła, gdyby ta ofensywa bardzo elegancko zaplanowana doprowadziła do rozbicia 16 i 15 armii rosyjskiej. Ale to są kwestie operacyjne. Natomiast w rozmowie z amerykańskim posłem w Polsce, pytał go on, jakie są aspiracje terytorialne Polski i dokąd ma sięgać to państwo, które będzie no, państwem przecież nie narodowym polskim, tylko to będzie jakaś nowa forma Unii. I Józef Piłsudski odpowiedział, że Dniepr i Dźwina wyznaczają granice, gdzie istnieje indywidualna własność ziemi i dokąd sięgało prawo magdeburskie, a więc prawo, które tworzyło pierwsze samorządy już w średniowiecznej Europie, w której kształtowały się nowe relacje, nowe stosunki społeczne na podstawie prawa miejskiego, magdeburskiego. No u nas bardziej znane jest ono jako prawo chełmińskie, przecież Warszawa jest na takim prawie lokowana i tymi miastami, które jeszcze były lokowane na tym prawie, to jest z jednej strony Dyneburg, to jest przecież sam Smoleńsk lokowany na prawie, na tymże prawie, no i również linia Dniepru z Kijowem włącznie. A więc z jednej strony coś, co ma gospodarcze, polityczne i prawne podstawy dla no, tego, co nazywamy demokracją, a więc prawo miejskie i samorząd, a z drugiej strony indywidualna, a nie wspólnotowa, patrimonialna własność ziemi, jak to jest w Cesarstwie Rosyjskim, gdzie no, w zasadzie ta ziemia była nadawana albo odbierana dowolnie, prawda, przez cara, wspólnotom, ziemstwom, no zupełnie inny model prawny i gospodarczy. I miało to swoje oczywiście podstawy. No zgadzam się tutaj, że problem dotyczył no, siły, która byłaby w stanie zrealizować ten koncept i takie, można powiedzieć, graniczne daty no, tej realizacji. Oczywiście inna dyskusja, to myślę, że powinniśmy sobie w innym miejscu odpowiedzieć na to pytanie, kiedy się ta wojna rozpoczęła, ale takie graniczne daty, kiedy Józef Piłsudski stawia wyraźnie te granice w roku 20, pomijam na razie 19, to jest jego wizyta w Lublinie, a więc w mieście Unii, kiedy wraca w styczniu z wizytacji frontu i mówi tu, czy jesteśmy w stanie obrócić tak daleko koło historii, aby Wielka Rzeczpospolita stała się największą potęgą kulturalną na całym wschodzie. I to jest 11 stycznia 20 rok, kiedy no, rzuca to wyzwanie współczesnemu pokoleniu, czy potrafimy, czy chcemy, czy mamy tyle siły, aby tego dokonać. I drugą datą graniczną to jest 3 grudnia, to jest wizytacja w sztabie drugiej armii Rydza Śmigłego w Mołodecznie. To jest 2 grudnia czy 3 grudnia 20 roku, już po rozejmie, kiedy pyta oficerów, co powinniśmy zrobić w tej chwili, w tej sytuacji, bo Armia Czerwona jest rozbita. W zasadzie tutaj mój przedmówca wspomniał o bitwie warszawskiej i niemeńskiej, ale jakbyśmy dodali do tego bitwę wołyńsko-podolską, najmniej znaną, bo przecież nie opracowaną jeszcze przed wojną. Dzisiaj dopiero publikujemy na ten temat pierwsze materiały. Jak dodamy do tego straty poniesione w bitwie o Ukrainę, która nazywana jest wyprawą kijowską, niesłusznie, przecież tu nie chodziło o Złotą Bramę i o przyłączenia Kijowa do Rzeczypospolitej. Jeśli byśmy policzyli straty rosyjskie poniesione w 19 roku, to Armia Czerwona poniosła tak ogromne straty w drugiej połowie, już 20 roku, darujmy sobie wcześniejszy okres, że w zasadzie droga nie tylko do Mińska, który przecież litewskiego zajęliśmy, ale właśnie do Bramy Smoleńskiej i do Kijowa stawała otworem. Nie było przeciwnika na drodze. Te bitwy były zwycięskie. Myśmy wojnę militarnie wygrali. Tylko Józef Piłsudski mówi, naród nie rozumie. Obca mu jest koncepcja jagiellońska. Nie chce powrotu do Jagiellonów. Żyje mitem narodowym. To znaczy, no, bliskie ideałom narodowej demokracji katolickie państwo narodu polskiego na oczywiście większej niż etniczna przestrzeni, która, no, trzeba powiedzieć, jest w większości przestrzenią niepolską. Niepolską, bo to jest przecież Wołyń czy Stanisławowskie, to jest 70-80% Ukraińców, no i nowogródzkie województwo czy poleskie, no to jest znowu większość Białorusinów. Tej większości polskiej tam nie ma. Tylko koncepcja równych praw narodowości dawała szansę na realizację. A więc wojna rozpoczęta w imię tej koncepcji, no, po prostu, no, nie została zrealizowana, nie została wygrana. Myśmy obronili niepodległość, ale tego bloku państw i wolności Białorusi i Ukrainie nie przynieśliśmy w roku 20. To tyle.
Pytanie, czy była na to szansa, a ponieważ panowie ciągle się zgadzają, to ja spróbuję może zadać takie pytanie, w którym byśmy się trochę posprzeczali. Pan doktor Bartosiak był łaskaw we wcześniejszej wypowiedzi, jeśli ja dobrze zrozumiałem, zasugerować, że w latach 20. już po traktacie ryskim należało podjąć kolejną próbę wojny z bolszewikami, żeby tą granicę przesunąć jeszcze dalej na wschód.
No, nie posunąłem się aż do tak odważnych stwierdzeń, chociaż oczywiście może nie należało wykluczyć, zwłaszcza gdy Rosja była słaba albo rozpoczynała wielką reformę stalinowską polegającą na przymusowym odbiorze ziemi i była cała rozkołysana, ale to może to zawieśmy tu na chwilę. Natomiast chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Józef Piłsudski działał w bardzo, co umyka często polskim obserwatorom, Józef Piłsudski działał w bardzo wąskiej przestrzeni możliwości politycznych. No, już z panem profesorem wymieniliśmy się uwagami na temat narodowej demokracji, dążności lub braku dążności narodu, nierozumienia koncepcji jagiellońskiej, nierozumienia, że po prostu albo koncepcja jagiellońska i nie, one się nie wykluczają, piastowska, jagiellońska się nie wykluczają, dlatego że brak jagiellońskiej powoduje możliwość szarpania za klamkę do państwa, nazwijmy go piastowskiego, przez Rosję i brak możliwości modernizacji, konsolidacji tego państwa, reformowania, bo cały czas bezpieczeństwo jest zagrożone, nie mamy stref buforowych na wschodzie, tak, które dawna Rzeczpospolita miała. Więc ja na przykład uważam, obecnie też tak jest, że koncepcja jagiellońska i piastowska się uzupełniają, jedna nie może być bez drugiej, inaczej jest to mit. Natomiast chciałem powiedzieć rzecz następującą. Przede wszystkim Józef Piłsudski też działał pod wielkim ciśnieniem państw Antanty, a w szczególności Brytyjczyków. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy zostały pokonane na zachodzie, natomiast wygrały na wschodzie. Na wschodzie nie było potęgi morskiej Wielkiej Brytanii. Więc Brytyjczycy się obawiali, że o ile na zachodzie pokonali, to znaczy na zachodzie z Niemcy stali pokonani, a Francja ma możliwość dominacji na kontynencie, to na wschodzie to Niemcy będą urządzać świat. I siłą rzeczy powstanie nowa nierównowaga, której Brytyjczycy tak bardzo nie lubili, a zwłaszcza w momencie rozpadnięcia się Białej Rosji, która to równoważyła wpływy mocarstw kontynentalnych na rzecz akurat w czasie I wojny światowej, na rzecz Brytyjczyków. Innymi słowy, Brytyjczycy w ramach swojej tradycyjnej polityki perfidnego Albionu chcieli równoważyć i nie mogli złapać właściwej równowagi po 18 roku. Czyli pokonali Niemców i od razu zaczęli dbać, żeby Francja nie wyrosła za mocno, a jeszcze brakowało na wschodzie tej siły stabilizującej Rosji. W związku z tym nie życzyli nam dobrze. I Józef Piłsudski na przykład miał rozmowę z Mackinderem na ten temat i wyraźnie widać, że Piłsudski rozumiał, że państwa zachodnie chcą Białej Rosji, a to jest niekorzystne dla Polski, bo jest kwestią czasu, gdy państwa zachodnie wybiorą interesy Rosji Białej nad interesy Rzeczpospolitej, zwłaszcza w kontekście polityki równoważenia wobec Niemiec czy wobec Francji. I państwo polskie stanie się junior partnerem we wszystkich układach w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego trzeba oddać Józefowi Piłsudskiemu, to jest moje osobiste zdanie, że prowadził politykę dla Rzeczpospolitej, a nie dla ładu światowego, nie dla interesu światowego, nie dla Zachodu, tylko prowadził politykę dla Rzeczpospolitej, co było bardzo trudne. I ostatecznie pomimo wojskowego zwycięstwa w roku 20 potwierdzonego traktatem ryskim, długoterminowo państwo polskie nie uzyskało wystarczającego sukcesu strategicznego, żeby móc w przypadku znowu upadku ładu powersalskiego, czy ładu wersalskiego, móc przetrwać. Oczywiście być może to był wysiłek ponad nie tylko siły Piłsudskiego, ale w ogóle ponad siły kogokolwiek, jakkolwiek w tej przestrzeni, tak? Dlatego, że położenie państwa polskiego było bardzo trudne i do dnia dzisiejszego jest to problem. Również w chwili obecnej mamy do czynienia po części z podobnymi dylematami, chociaż jeszcze nieodczuwalnymi w codziennym naszym życiu. To jest odwieczny problem gry sił w tej przestrzeni, w której my jesteśmy.
No, dotknął pan problemu tej polityki międzynarodowej, tego, co tak bardzo mocno profesor Nowak nazwał pierwszą zdradą Zachodu. To ja może pana profesora Nowika zapytam w ten sposób, czy gdyby nasi, weźmy tutaj duży cudzysłów, zachodni sprzymierzeńcy wsparli nas w roku 20, to ta berezyna byłaby bardzo blisko, a poszlibyśmy jeszcze o te 600, 800, 1000 kilometrów dalej, te 1000, o których pan mówił, te odrzucenie Niemiec od Rosji. Czy to było w ogóle możliwe? Czy to jest pytanie w kategoriach mrzonek jednak?
Historyk nie porusza się, to trzeba cygankę zapytać, ona wróży z ręki, co by było, gdyby było. My się poruszamy w sferze faktów, no ale nie możemy zapominać o możliwościach, więc przede wszystkim od Berezyny, która uchodzi pod Chorwalem do Dniepru, do tego Dniepru było no nie więcej niż sto kilkadziesiąt, powiedzmy najwięcej, no góra, no sto kilkadziesiąt kilometrów, nawet nie 200, także daleko do tego górnego czy środkowego Dniepru to nie było daleko. To jest jedna rzecz. Druga to świadomość, niestety znowu muszę się z panem doktorem zgodzić, że geopolityka jest rzeczą, która jest niezmienna przez setki i nawet tysiące lat, czy my chcemy, czy nie chcemy, to te warunki geopolityczne i nasi sąsiedzi są tacy, jacy są i się szybko nie zmienią. No, trzeci element to jest gra w tych warunkach, jakie istnieją. Ja pracuję również w Muzeum Józefa Piłsudskiego, które od kilku lat jest współorganizatorem konferencji polsko-ukraińskich, które się odbywają w Krzemieńcu, w dworku Juliusza Słowackiego w jego urodziny 4 września co roku. I tam, no, próbowaliśmy najpierw oswajać Ukraińców z imieniem Symona Petlury, który przecież w czasach sowieckich był symbolem zdrady narodowej. Potem z nazwiskiem Józefa Piłsudskiego, który przecież był symbolem polskich panów. I powoli próbujemy rozmawiać, prowadzić debatę z elitami ukraińskimi, jakie były możliwości dla nich. Bo przecież Krystian Rakowski i komuniści, zresztą on nie był żaden Krystian Rakowski, tylko Krystus Tanczew i z polecenia komunistów Bułgar stał się no, szefem partii ukraińskiej komunistycznej. Krystus Tanczew to jest, przepraszam bardzo, i Hołodomor i zagłada ukraińskich elit. Stepan Bandera to jest z kolei, no, czarna karta Europy i takiego nacjonalizmu no, ekstremalnego, integralnego, zresztą według koncepcji Dymytra Doncowa, coś strasznego. I w zasadzie dzisiaj z perspektywy czasu możemy ocenić, że aczkolwiek ten układ Piłsudski-Petlura nie był równoważny, no bo partnerzy byli niejednakowej rangi i siły, ale ten układ dawał Ukrainie drogę do Europy, bo to ani Chmielnicki, ani Rakowski, którzy podporządkowują Ukrainę Rosji, ani Bandera, który się wzorował na tych no, szaleńczych koncepcjach nazistowskich, to nie jest przyszłość dla narodu ukraińskiego, co czas pokazał. I to widać, widać dokładnie, do czego tamci przywódcy zaprowadzili. Jeśli myślimy i zastanawiamy się, jak to się stało, to oczywiście, że tej koncepcji nie udało się zrealizować. To oczywiście musimy myśleć, że i pamiętać o tym, no to co zresztą jest zgodne z koncepcjami profesora Nowaka, tutaj całkowicie podzielam jego zdanie, aczkolwiek nie wiem, jaka to była zdrada Zachodu, bo przecież myśmy specjalnych sojuszy tutaj z Zachodem nie zawierali. Wprost przeciwnie, to co robiliśmy, okazując naszą samodzielność wobec Antanty, nie było żadnego poparcia ani Francji, ani Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone przecież się w tym czasie, w styczniu, wycofywały już z Europy. Zwyciężała idea Splendid Isolation. Przecież nie ratyfikowały Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego. A więc tej wizji dalekosiężnej Antanty zabrakło. I zabrakło nam tej pomocy Antanty. To pole manewru Józefa Piłsudskiego, wojny z Rosją pod, że tak powiem, szyldem wojny z bolszewikami, no był rzeczywiście bardzo wąski. Wąskie to pole manewru. Zabrakło siły Ukraińców, no i zabrakło siły naszej do realizacji koncepcji. No już trudno mówić o jakiejkolwiek sile Białorusinów, co widać zresztą do dzisiaj. No i rzeczywiście samobójcza polityka Litwy. No dzisiaj niektórzy historycy litewscy uważają, że Woldemaras był agentem wpływu bolszewickim, dlatego że no to, co on robił, mówił i do czego prowadził, no to była polityka rzeczywiście samobójstwa politycznego i narodowego, no stworzenie jakiejś tam małej stosunkowo enklawy takiej narodowej, litewskiej, no ale bez jakiejkolwiek szerszej myśli, a przede wszystkim wycelowanej i godzącej w interesy Rzeczypospolitej z całkowitym zerwaniem z tradycyjną myślą polityczną. Więc jeśli mówimy tutaj o przyczynach niepowodzeń, no to te przyczyny są no, trojakiego rodzaju. To znaczy najpierw od nas trzeba zacząć, następnie partnerzy, którzy no nie okazali się na tyle silni. Wreszcie trzecie, to znaczy państwa Antanty w ogóle tego nie rozumiały i no, skutkiem tego jest przecież cały appeasement wobec Hitlera przed wojną, a potem wobec komunizmu po wojnie, którego trzeba było bronić już wtedy na linii Budapeszt-Wiedeń i Berlin Zachodni. I to jest cała gama przyczyn, którą dopiero udało się zrekonstruować po roku 89, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, po rozszerzeniu NATO. W każdym razie, jakbyśmy tak historycznie jeszcze zestawiali tę geopolitykę, to traktat ryski jest pierwszym pokojowym traktatem, który cofa Imperium Rosyjskie, no jednak kilkaset kilometrów na wschód. No i co by nie powiedzieć, gdyby nie to, co proponowała Rzeczpospolita Ukraińcom i Białorusinom, to nawet nie byłyby odrębne, nie istniałyby. No to jest oczywiście też jakieś przypuszczenie, ale no argument białoruskiej i sowieckiej republiki i ukraińskiej sowieckiej republiki był no ten argument narodowy w pewnym momencie wykorzystany przez bolszewików przeciwko Polsce w roku 20, no a potem obrócił się przeciwko Rosji, bo co by nie powiedzieć, to każdy rok istnienia niepodległej Ukrainy i Białorusi no, powoduje, że no, nie da się wrócić do status quo ante 1914 rok. Nie da się. I tyle.
No właśnie.
Pan doktor,
jeśli mógłbym dodać.
Tak. Bardzo proszę.
Dotknęliśmy z panem profesorem istoty wielkiej strategii państwa polskiego. Ona jest po prostu fundamentalnie sprzeczna z wielką strategią państwa rosyjskiego w jakiejkolwiek jego odsłonie. Chodzi o to, że Rosjanie chcą brać udział w grze o równowadze w Europie i wtedy zawsze jest to kosztem Rzeczpospolitej, a państwa kontynentalnej Europy zapraszają czasami Rosję do tej gry w celu realizacji własnych interesów i zawsze jest to kosztem Rzeczpospolitej. Chodzi o to, że naszym celem jest to, żeby Rosja została wypchnięta z Europy i nie brała udziału w żadnej grze o równowagę. Stała się bezprzedmiotowa i nie miała żadnego wpływu. Trudno tutaj znaleźć pokój, można powiedzieć. Dlatego wielkim szczęściem byłaby Białowieża i rozpad Związku Sowieckiego w 1991 roku i wszystkie jego następstwa. Była wtedy również szansa. Już nie mówię, że o federacyjnej, ale można było pomyśleć. Była kwestia Białorusi, Ukrainy, właśnie po 18 roku. Że zachodnia Europa może jest jeszcze strefą bezpieczeństwa,